Chwała Bogu, bracia i siostry. W tym tygodniu czytałem 4 rozdział Ewangelii Świętego Jana, a więc czytałem o pewnej kobiecie, która miała spotkanie z Jezusem. O kobiecie niezwykłej, bo jak czytamy w Słowie Bożym, ta kobieta miała już 5 mężów, a z 6 żyła już bez ślubu. To bardzo dziwne jak na tamte czasy, na tamtą kulturę, bowiem w tamtych czasach, gdy mężczyzna miał 5 żon, to nie było wcale dziwne, to było raczej normalne. Ale kobieta, żeby miała 5 mężów, to nie było normalne. Dlatego otwórzmy sobie dzisiaj Ewangelię Świętego Jana, 4 rozdział i będziemy głosić i rozważać Słowo Boże właśnie w nawiązaniu do historii tej kobiety i spotkania z Panem Jezusem. I co z tego spotkania wynikło? I co z tego możemy się my dzisiaj nauczyć? Nawet ci, którzy już wiele lat czytają Biblię i są już wierzący od dawna. Czytamy od 4 wersetu Słowo Boże. W drodze do Galilei Jezus musiał przejść przez Samarię. Po drodze mijał samarytańskie miasteczko o nazwie Sychar, położone obok pola, które Jakub przekazał swemu synowi Józefowi. Znajdowała się tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł przy tej studni. Było samo południe. I wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta. Chciała zaczerpnąć wody. Jezus poprosił, daj mi pić, bo właśnie jego uczniowie udali się do miasteczka na zakupy. Co się stało? Zapytała kobieta. Ty, Żyd, prosisz mnie, Samarytanka, o wodę? Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami. Jezus odpowiedział, gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić, sama prosiłabyś go, a on dałby ci wody żywej. Panie, zauważyła, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę żywą wodę? Czyżbyś był większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię, sam z niej pił, jego synowie i jego stada? Jezus odpowiedział, każdy, kto pije tę wodę, znów będzie odczuwał pragnienie. Lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Oto przeczytaliśmy, że Pan Jezus, idąc z Jerozolimy do Galilei, musiał przechodzić przez Samarię. To nietypowe, bowiem wszyscy Żydzi, zwłaszcza ci tacy ortodoksyjni, trzymający się prawowiernej wiary, nie chcieli mieć kontaktu z Samarytanami, a ponieważ tak na wprost jakby iść z Jerozolimy do Galilei, trzeba by było przechodzić przez Samarię, oni omijali ziemię samarytańską, przechodząc przez Jordan, idąc na północ po wschodniej stronie Jordanu i potem jak już mijali już Samarię, wtedy wracali na zachodnią stronę Jordanu i wchodzili do Galilei. I taką okrężną drogą podróżowali, rok w rok tak przechodzili. Więc jeśli chodzi o drogę na wprost przez Samarię, to była zarośnięta mleczem i jakimiś tam innymi roślinami, bo tamtędy prawie nikt nie chodził. Ale tego dnia Jezus musiał iść przez Samarię, jest powiedziane. Niezwykła historia. Już to jest intrygujące. Dlaczego musiał? Jezus nic nie musiał przecież. On nic nie musi, on jest Bogiem. A jednak musi. Musiał iść przez Samarię. I się domyślacie, dlaczego? Dotarł na wysokość pewnego miasteczka, była studnia, o której przeczytaliśmy, że to historyczna studnia. Patriarcha Jakub za tę studnię wykopał, tam z niej pił, razem jego potomstwo korzystało z tej studni. I ta studnia wciąż była czynna. To jest też niezwykłe, że to, co jest zrobione przez tych, którzy są z Bogiem, to ma to trwały skutek. To nie jest akcja sezonowa, to nie jest coś, co działa tylko przez ileś miesięcy, a potem nic z tego nie ma. Była czynna przez całe wieki, jak wynika ze Słowa Bożego. Jezus usiadł sobie przy tej studni i w samo południe przyszła ta kobieta. Na pewno słyszeliście, że w samo południe się nie chodzi po wodę normalnie, no bo przecież jest taki upał, tak gorąco, że się ludzie chowają w tym czasie gdzieś tam w cieniu. Dopiero pod wieczór albo wczesnym rankiem ludzie działają. A ta kobieta w samo południe przyszła po wodę. No i Pan Jezus rozpoczął z nią rozmowę. To jest bardzo też dobra historia pokazująca, jak można wykorzystać sytuację, okoliczności, żeby innym powiedzieć o zbawieniu, powiedzieć o Bogu, zaprosić, zachęcić ludzi do tego, żeby pojednali się z Bogiem. Jezus właśnie wykorzystał taką sytuację, poprosił o wodę i popłynęła rozmowa, którą przeczytaliśmy. I w pewnym momencie Jezus powiedział do tej kobiety takie oto słowa. Słowa, które bardzo dotknęły jej serca. Mówi jej, 16 werset, idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta mówiąc, nie mam męża. A Jezus do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta, Panie, widzę, żeś prorok. Gdy Pan Jezus zwrócił się do tej kobiety, gdy wypowiedział słowa, które pochodziły z jego boskiej wiedzy, bo przecież naturalnie tego nie wiedział, przecież nie znał życiorysu tej kobiety naturalnie rzecz biorąc. To wynikało z objawienia, z tego, że on prowadzony Duchem Świętym, miał objawienie odnośnie ludzi, co się dzieje w ich życiu, co tam narobili już, co nabroili w ostatnim tygodniu. Wszystko to wiedział, dlatego że Duch Święty mu to objawiał, go prowadził. I mamy tutaj fenomenalną rzecz, mianowicie, że gdy on z tej głębokiej, boskiej wiedzy wypowiedział jej tych parę słów odnośnie jej życia, to nią targnęło, to wstrząsnęło. Panie, widzę, żeś prorok. Ła, mam tu do czynienia z kimś niezwykłym, niesamowitym. I tak właśnie jest ze Słowem Bożym, że gdy Słowo Boże jest zgłoszone w mocy Ducha Świętego, to ludzie odczuwają, że to słowo jest mówione jakby do nich, jakby dotyczyło ich życia. Nieraz pewno mieliśmy takie odczucie i my, że gdzieś się zetknęliśmy ze zwiastowaniem Słowa Bożego i sobie zastanawialiśmy, skąd ten człowiek wie o moim życiu, skąd on wie, co ja narobiłem ostatnio. On mówi, jakby tylko do mnie mówił. A właśnie to jest ten fenomen, że Bóg zna ludzkie serce i w danym momencie może mówić tylko do tej jednej osoby. Inni są tylko słuchaczami, są w tym momencie audytorium, a Bóg kieruje słowo do ciebie. Albo do ciebie, albo do was kilku naraz w danym momencie. No i tutaj właśnie ta sprawa 5 mężów tak wstrząsnęła tą kobietą, że już wiedziała, że ma do czynienia tutaj z prorokiem, z kimś, kto jest od Boga, bo ona widocznie za bardzo się tym nie chwaliła. Może nawet nie wszyscy w miasteczku wiedzieli. 5 mężów. I chciałbym, żebyśmy na użytek naszego dzisiejszego rozważania pomyśleli, spróbowali sobie wziąć tych 5 mężów jako uosobienie 5 pomysłów na życie. Tak mogło być w życiu tej kobiety, tak może być ogólnie również w naszym życiu, że każdy nowy związek, że każda nowa sytuacja jest jakimś sposobem, nowym sposobem na życie, nowym pomysłem na życie. Tak może być, bo przecież jak się ktoś żeni albo wychodzi za mąż, no to w związku z tym ma jakiś pomysł na życie, bo to się jakoś zaczyna układać. Jak ktoś wychodzi za mąż, za marynarza, to się spodziewa, że będzie całymi miesiącami sam w domu, tak czy nie? Mąż pierwszy niech będzie dla nas uosobieniem pomysłu na życie, które nazwalibyśmy rodzina, małżeństwo, dzieci. Prawie każda kobieta ma takie marzenie związane z zamążpójściem. A Samarytanka żyła na Bliskim Wschodzie w starożytności, a to dużo więcej znaczyło niż dzisiaj dla kobiety, żeby wyjść za mąż, żeby założyć rodzinę, bo to mogło ją zabezpieczyć aż do śmierci męża na całe jej życie. To mogło dać jej oparcie w dzieciach, gdyby już męża zabrakło, no to te dzieci później by się nią opiekowały. To tak mogło rokować. Ten sposób na życie wydawał się bardzo roztropny, dobry, właściwy, ale jak z tej historii wynika, najwyraźniej tak się nie stało. Ten jej sposób na życie zawiódł. Gdzieś tam w jakimś momencie, nie wiemy jak krótko, zabrakło tego męża. Miała go przez miesiąc, przez rok i zabrakło. I nie było. I dzisiaj też tak jest, że sobie stawiamy taki cel, żeby założyć rodzinę, żeby mieć dzieci. Dzisiaj mamy Dzień Matki. Piękny dzień i przy tej okazji wszystkim mamom składam serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa, żebyście się cieszyły swoimi dziećmi, żebyście miały pociechę ze swoich dzieci. Ale prawda jest taka, że wiele matek płacze z powodu swoich dzieci. Przeżywa ciężar związany z tym, że nie chcą wierzyć w Boga, że nie chcą żyć uczciwie, że gdzieś tam zbaczają z ogólnie przyjętej drogi. Już nie mówię o tym, że wierząca matka to pragnie nade wszystko tego, żeby dziecko uwierzyło w Jezusa Chrystusa, żeby się pojednało. Nie tyle pragnie, żeby zrobiło karierę, żeby robiło duże pieniądze, żeby było sławne i tak dalej. Prawdziwie wierząca kobieta jednego pragnie, żeby dziecko żyło z Jezusem, żeby było pojednane z Bogiem. A ile kobiet omija macierzyństwo w ogóle? Mają na horyzoncie ten sposób na życie, żeby mieć męża i mieć dzieci, ale nie mogą mieć dzieci. I jakby ta koncepcja się nie sprawdza. Ile z kolei kobiet musi samotnie wychowywać dziecko? Bo się dobrze zaczęło, bo pierwsze miesiące czy może lata wyglądały tak sielankowo i dobrze, a potem ją zostawił i poszedł, gdzie pieprz rośnie i została sama z tym dzieckiem czy z dziećmi i musi je wychowywać. Dla ilu bycie matką wiąże się z ogromnym trudem, doświadczeniem, z przeciwnościami, z chorobą dziecka i tak dalej. Pomysł na życie jako cel, jako sens życia, to, żeby założyć rodzinę, mieć dzieci, mieć takie gniazdo rodzinne i tak dalej, to może się okazać pomysłem zawodnym, który ci nie da na całe życie bezpieczeństwa. Tak jak było z tym pierwszym mężem, ale pojawił się drugi mąż. Tej Samarytance się trafiło, że będzie miała drugiego męża. I jak wiadomo, że jak pierwszy nie wypalił, to już ten drugi ostrożniej się wybiera, ostrożniej się decyduje. I ona już może 5 razy pomyślała, zanim się zdecydowała na tego drugiego, bo już z tym pierwszym coś nie wyszło. No i ten drugi, myślmy sobie dla użytek naszego rozważania, że on uosabia inną koncepcję na życie, polegającą na podróżowaniu, poznawaniu kultur, historii, różnych miejsc na świecie, zwiedzanie świata. Mogło tak być, bo Samarytanka to była kobieta, która mieszkała na terenie, na którym mnóstwo ludzi to przyjezdni z dalekiej krainy przybyli, 700 lat wcześniej przybyli i osiedli na terenie Samarii. Więc mogła mieć gdzieś tam w głowie wpisaną taką myśl, żeby podróżować, żeby udać się gdzieś tam i zbadać historię swoich przodków, którzy mieszkali tam w Mezopotamii, gdzieś tam daleko, tam skąd przybyli. To mogło być gdzieś w głowie. Może nawet dlatego tego drugiego męża sobie wybrała, bo ten pierwszy nie chciał nigdzie podróżować. Oglądaliście pewno kiedyś taki program i niejaka Elżbieta Dzikowska miała taki program. I ta Dzikowska kiedyś wyznała, że Tony Halik spełniał moje marzenie podróżnicze. Zostawiłam dla niego męża. Tak chciała podróży, że swojego chłopa zostawiła i tego taniego Halika wzięła, bo on podróżował gdzieś tam po całym świecie. Ani piękny, ani tak tego, ale miał te podróże sponsorowane i z nim się załapała, jeździła po świecie. Samarytanka też, jak sobie myślała. Jak czytamy w II Księdze Królewskiej, jak Izrael został uprowadzony ze swojej ziemi do Asyrii, to na ich miejsce król Asyrii sprowadził ludność z Babilonu, z Kuty, z Awy, z Hamat, z Sefarwaim. Osiedlił ich w miastach Samarii zamiast synów Izraela, a oni posiedli Samarię i zamieszkali w jej miastach. I oni pochodzili z tamtych terenów, gdzie był w ogóle ogród Eden. Pierwsi ludzie, w ogóle cała historia ludzkości się tam zaczęła, więc mogą ją kręcić, żeby tam się wybrać, żeby tam się udać, żeby zbadać, sprawdzić, a może gdzieś jakiś grób przodków tam jest, jak to tutaj Menonici przyjeżdżają po kilkuset latach, gdy tu ich przodkowie mieszkali, teraz przybywają i tam rozgrzebują ziemię, patrzą, gdzie tu może jakiś grób po dziadku, pradziadku i tak dalej, bo no jest w ludziach coś takiego. Dzisiaj też jest wśród wielu ludzi taka myśl, żeby tak się ustawić na życie, żeby świat poznawać, żeby zdobywać ten świat, żeby kultury różne poznawać. O, gdzieś do Indii pojechać, albo gdzieś do Machu Picchu, czy tam gdzieś jeszcze, nie? Och, tam czapeczkę założyć i sobie... To jest taka egzotyka, takie ciekawe życie. Takie życie ciekawe. Jest tu z nami dzisiaj Bartek Jabłonecki, jego brat rodzony, z jego bratową. Taki jakiś mają pomysł, że w ogóle chyba na to nastawione mają całe życie, żeby jeździć po świecie i tam zwiedzać i oglądać i tak dalej. To jest oczywiście jakiś rodzaj przygody, ale z drugiej strony też wiele niebezpieczeństw, uciążliwości, bo jak się jedzie gdzieś daleko tam, w egzotykę to trzeba się szczepić, to trzeba tam różne jakieś tam zabezpieczać się, bo można przywlec jakąś chorobę, załapać. Można też tam gdzieś być napadniętym, zginąć albo się rozchorować i umrzeć. I po co to wszystko tak naprawdę? Po co to wszystko? Kto dzisiaj ogląda filmy Dzikowskie i Tony Halika, powiedzcie? Komu z was chciałoby się oglądać setki zdjęć, które zrobiłem kiedyś w Korei albo gdzieś tam w Izraelu, albo gdzieś w Ameryce? Nawet ja sam nie mam ochoty tego oglądać, a nawet jakbym miał, to nie mam czasu. Tak to wygląda. Więc ten drugi mąż i ta koncepcja umarła, no ale pojawił się trzeci. I weźmy tego trzeciego jako uosobienie takiej koncepcji na życie, żeby się po prostu bawić. Rozrywkowe życie. Bawić się na całego, bawić się ile się da po prostu. Nie przejmować się niczym. Czy taką koncepcję można mieć w życiu? Pozwólmy, żeby przemówił do nas Salomon. Z Księgi Kaznodziei Salomona z drugiego rozdziału czytamy tak. Następnie pomyślałem, dobrze, spróbuję przyjemności. Tamto próbowałem, tamto. Teraz spróbuję przyjemności. Przekonam się, czy jest coś warta. Ale i to okazało się marnością. Żyć dla zabawy jest szaleństwem, a szukanie rozkoszy, cóż to daje? Próbowałem też dogodzić sobie winem. Oczywiście tak, by nie stracić nad sobą kontroli. Próbowałem przekonać się, jak to jest dać się ponieść szaleństwu i czy nie tkwi w tym coś dobrego na tyle, że warto by to polecić innym żyjącym pod słońcem jako godne zajęcie na nieliczne dni życia, które mają się stać ich udziałem. Oto człowiek, który obrał kurs na przyjemności, na rozrywkę, na zabawę. Być może Samarytanka, wychodząc za trzeciego męża, tak sobie pomyślała. Rodzina poszła. Podróże nigdzie już nie pojadę. Ale będę się bawić tu na miejscu, w Sychar, w klubie nocnym jakimś. Imprezy będę robić. Będę zapraszać, będziemy się bawić na całego, tańczyć do białego rana. Będzie wesoło. Alkohol, śpiew, rozrywka. Być może sobie tak pomyślała. Ale natchniony Duchem Bożym Salomon, który takie próby zrobił, objawia, że ta koncepcja nie daje spełnienia człowiekowi. I każdy, kto w tej sali się na dobre bawił, na całego bawił, wie, co mu to dawało, ile to wyrzutów sumienia potem dawało. I była radość tylko, dopóki był szmergiel, a potem były wyrzuty sumienia, kac, moralny również. I problemy, i liczne problemy. I to nie daje spełnienia, nie daje. Trzeci mąż, no to może ten czwarty, na nowo się podźwignę. Przyjmę inną koncepcję na życie. Z tym czwartym może się uda. Już tyle negatywnych doświadczeń. Teraz zajmę się, pracuję nad sobą, zrobię karierę, dorobię się, żeby tak... No zmieniło się w Polsce, jak pokazują w rządowej telewizji, te wskaźniki jadą w górę, że prawie przebijają już sufit, gospodarka rewelacyjnie i tak dalej. To jest czas, żeby się dorobić, żeby się ustawić w życiu. Przy tym czwartym chłopie może się to uda. Pozwólmy, żeby znowu przemówił Salomon. Drugi rozdział Księgi Kaznodziei, czwarty werset. Nadałem rozmach własnym dziełom. Pobudowałem sobie domy, zasadziłem winnice, założyłem ogrody i parki, zasadziłem przeróżne drzewa owocowe, urządziłem sobie stawy z wodą, aby z nich nawadniać lasy. Nabyłem sobie służących, kupiłem służące, doczekałem się ich potomków urodzonych w domu, stad, bydła oraz owiec miałem więcej niż ci, którzy przede mną rządzili w Jerozolimie. Nagromadziłem sobie srebra, miałem dużo złota, naściągałem skarbów z królestw i prowincji, zadbałem o śpiewaków. Cieszyły mnie śpiewaczki i rozkosz synów ludzkich, kobiety i kochanki. Tak stałem się wielki, osiągnąłem więcej niż wszyscy moi poprzednicy w Jerozolimie, a ponadto mogłem korzystać z mądrości. Ła! Zrobił takie doświadczenie. Zrobił wiele w tym kierunku, żeby mieć poczucie wartości, spełnienia, że coś po sobie zostawia, że coś zrobił w życiu naprawdę, że nie przebimbał tego życia. Jak już ktoś wybuduje dom, jak już ktoś posadzi drzewo, jak ktoś spłodzi syna, oj, to się już czuje taki spełniony bardzo. Mogło tak być, że czwarty mąż Samarytanki wiązał się z jej marzeniami o lepszym ustawieniu się w życiu. Dzisiaj też wielu ludzi rzuca się w taki wir robienia kariery zawodowej, dorabiania się, urządzania sobie raju na ziemi. Są tacy ludzie, którzy to mają tylko na uwadze, żeby tak, żeby te zdobyć działkę, żeby połudować, ogródek założyć, żeby tak było. I na jakiś czas to może cieszyć oko, jakieś dawać jakieś poczucie spełnienia, ale oddajmy jeszcze raz głos Salomonowi. 11 werset. W końcu przejrzałem się tym wszystkim moim dziełom. Spojrzałem na to, czego dokonały moje ręce. Oceniłem, ile kosztowało mnie to trudu i oto do czego doszedłem. Wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem. Nie niesie z sobą żadnego pożytku pod słońcem. Mądrzejsi jesteśmy od Salomona? Obawiam się, nikomu nic nie ujmując, obawiam się, że nie. Bo on to wypowiedział z doświadczenia. My często myślimy na podstawie swoich marzeń, że jakbyśmy to mieli, to byśmy byli szczęśliwi. On to wszystko miał i stwierdził, nie, to jest wszystko marność. To nie daje satysfakcji, nie zaspokoi twojego pragnienia. I tak wyraźnie skończyło się marzenie o lepszym ustawieniu w życiu dla Samarytanki z czwartym facetem. Ale pomyślała, że do 5 razy sztuka. My tu w Polsce mówimy do 3 razy sztuka. A ona myślała, do 5 razy sztuka. I wyszła za jeszcze jednego. I niech ten piąty, na użytek naszego rozważania, uosabia nam taki sposób na życie polegający na działalności społecznej, udzielaniu się społecznemu. Bo rodzina, nic. Kariera zawodowa, nic z tego nie wyszło. Podróże po świecie, nic z tego nie wyszło. To może teraz otworzę się na społeczeństwo. Coś zrobię dla społeczeństwa, nie dla siebie. Już nie będę grabić do siebie, bo grabie się połamały, nic nie nagrabiłam. To może teraz coś dla ludzi zrobię. Społecznie zacznę działać. Mogła tak się rzucić w wir takiej działalności? Być może, to tylko my gdybamy, ale próbujemy sobie tak uosobić te różne nasze kierunki działania. Bo dzisiaj także są tacy, którzy po szeregu nieudanych prób i sposobów na życie stają się społecznikami, na przykład działaczami na rzecz ratowania planety. Matka Ziemia. Albo na przykład chronić Puszczę Białowieską, zwierzętami się opiekować. Kocham zwierzęta, będę się opiekować. Koty wszystkie, żeby jakoś domki pobudować w Gdańsku. Oj, 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 nawet z magistratu domki stawiają, bo ratują koty. Nie? A te koty, jak te domki postawiają, poszedł i pod samochód wlazł. Nie? I nie uratowali kota. Nie? I jak się już jednego uratowali, to patrzą, że 5 innych nie jest uratowanych. Już myśleli, że już coś zdziałali, a tu dowiadują się, że 15 krów choruje gdzieś tam i już nie dają rady po prostu, załamanie. Albo może działać na rzecz równości społecznej. Nie? Wczorajszy marsz otworzyć, nie? Będę działać na rzecz równości społecznej i jakiejś tam jeszcze. Czy taka koncepcja na życie może człowieka wewnętrznie zaspokoić? Z pewnością nie, bo nikt nie zatrzyma chorób i nieszczęść zwierząt, nikt nie zatrzyma klimatu, nikt tego nie jest w stanie zmienić. To Bóg trzyma w ręku swoim to wszystko. A świat tkwi w złem, jak mówi Pismo, i ponieważ cały świat tkwi w złem, to człowieczek nie zmieni tego, naprawdę nie zmieni, choćby nie wiem, jak myślał, że zmieni. Zawsze coś będzie na tym świecie nie tak, a więc nigdy ktoś, kto się tak nastawi, że to jest jego koncepcja na życie, nie będzie zaspokojony, nie będzie zadowolony. Bo nawet jak będzie miał w domu już 38 kotów i 14 psów i będzie miał już syf, mówiąc nieprzyzwoicie, w domu, to i tak usłyszy, że obok jeszcze są koty i są psy i jeszcze jakieś inne zwierzęta, których on już nie jest w stanie uratować. I tak 5 mężów, 5 koncepcji na życie i wszystko gdzieś przeminęło. Ale Jezus zastał tę kobietę w jeszcze jednym stanie. Takim stanie, w którym pojawił się 6. facet, lecz to już nie był mąż. Ta kobieta nie osiągnęła stanu szczęścia i spełnienia. Nie dorobiła się, nawet kranu z bieżącą wodą się nie dorobiła, bo musiała chodzić do studni gdzieś tam daleko po tę wodę. I już jak wynika z tego, co przeczytaliśmy, wielu rzeczy się nauczyła. Już na przykład znała swoje miejsce w szeregu. W tym życiowym szeregu, bo powiedziała do Jezusa, co się stało. Ty Żyd, prosisz mnie, Samarytanka, o wodę? Ona wiedziała, że jest Samarytanką, że Żydzi z Samarytanami nie mają, nie chcą mieć do czynienia. I działa. Przez lata stała się strasznie pragmatyczna i ja się nie dziwię wcale. Po tylu związkach to naprawdę już tylko pragmatyzm zostaje. Pani zauważyła, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd masz tę wodę? Czyżbyś był większy od naszego ojca Jakuba? Pragmatycznie podchodzi do sprawy. On jej to mówi, a ona się już nie daje oczarować. Czy sobie może jakiś kolejny ją próbuje podebrać, to ona już się nie da na takie tam wody ci dam, czy coś takiego. Nie? Ty nawet czerpaka, chłopie, nie masz. Pragmatyczna się zrobiła. Mało tego, stała się też sceptyczna religijnie. Bo jak 20 werset mówi, nasi ojcowie na tej górze oddawali cześć Bogu. Wy natomiast mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy to czynić. Kto ma rację w ogóle? Jedni mówią tak, drugi nie. Tyle tych kościołów, tyle tych wyznań na świecie, tyle tych różnych religii. Kto ma rację? Kto? Stała się sceptyczna. Ale wciąż żyła z niezaspokojonym pragnieniem. Ona już przestała liczyć na to, że jakiś kolejny facet, kolejny mąż spełni jej oczekiwania, pomoże. Już przestała wychodzić za mąż. To nie ta droga, nic z tego nie będzie. I żyła z nim bez ślubu, żyła z nim po prostu, może się chciała mu przyjrzeć bardziej. Ale wciąż żyła z niezaspokojonym pragnieniem, bo gdy Jezus jej zaczął mówić o tym, że On by mógł zaspokoić pragnienie jej duszy, jej serca, to zauważcie, że ona to z siebie wyrzuciła. Werset 15, rzecze do Niego niewiasta, Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Miała pragnienie, wiedziała, że to, co ona robi, to zaspokaja ją na króciutko, a wciąż musi na nowo. To, co się działo w duszy Samarytanki przy tym szóstym facecie, ten sposób na życie, który uosabia nam ten człowiek, z którym ona już nie wzięła ślubu, to koncepcja na życie, która w zasadzie nie jest żadną koncepcją. Po prostu tak się bujam, jak powieje. Jakoś tak żyję, po prostu z dnia na dzień. Czy to działa, czy to będzie działać, czy to prawda? Gdyby tak, no to może bym to zrobiła, ale jest inaczej. To właśnie takie coś było już w duszy tej Samarytanki, gdy spotkała się z Panem Jezusem. Była jakoś rozczarowana życiem, bo niech mi ktoś nie mówi, kto miał 5 mężów i żyje z 6 bez ślubu, że jest człowiekiem spełnionym i szczęśliwym i zebrał dużo dobrych doświadczeń w życiu. Ona tak żyła. Ale nareszcie spotkała prawdziwego mężczyznę przez wielkie M. Spotkała faceta, którego nawet nie można nazwać facetem. Spotkała Syna Człowieczego, Syna Bożego, który przyjął postać człowieka. Ona wyraziła tęsknotę za spotkaniem właśnie Syna Bożego, bo w 25 wersecie powiedziała, czytamy, wiem, że ma przyjść Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam wyjaśni. Zobaczcie, ta kobieta wiedziała, słyszała, tęskniła za Jezusem Chrystusem, za Synem Bożym, tęskniła za Mesjaszem. I gdy ona wypowiedziała tę swoją tęsknotę, wtedy nasz Pan przedstawił się jej. Jezus na to, jestem nim ja, który z Tobą rozmawiam. Ła, to musiało nią targnąć. Nareszcie spotkała kogoś, kto jej wszystko wyjaśnił, kto wszystko powiedział o jej życiu. Nareszcie spotkała tego, który jest w stanie zmienić życie. Tak, skończyły się jej poszukiwania lepszego, ciekawszego życia. Ustąpił w jednej chwili stan niezaspokojenia. Nareszcie spotkała mężczyznę swojego życia. Nie takiego, mężczyznę, żeby wyjść za niego za mąż, ale takiego, w którego można uwierzyć, którego należy uwierzyć, oddać mu swoje życie. Nareszcie poznała tego, który zbawia z grzechów i daje żywot wieczny, bo to on jej właśnie powiedział, bo ona nawet sporo wiedziała już gdzieś tam o tym, że jak Mesjasz przyjdzie, to właśnie coś takiego się stanie i takie dobro dla ludzi przyniesie. I jak czytamy w tej historii, od razu poniosła świadectwo do mieszkańców miasta. To znaczy, że to stało się prawdziwe w jej sercu. Ona w tym jednym momencie, w spotkaniu z Jezusem, doznała takiej wewnętrznej przemiany, takiego pokoju w sercu, takiego zaspokojenia. Ona napiła się tej wody od Jezusa, nie fizycznej, duchowej wody, że jej serce zapulsowało nowym życiem. Kobieta natomiast zostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i zaczęła rozpowiadać: chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział o wszystkim, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Niezwykła historia. Historia życia, które przez długie lata kluczyło, błądziło, porywało się na jakieś nowe koncepcje, szukało jakiegoś nowego sposobu, a gdy nadszedł moment spotkania z Jezusem, wszystko się zmieniło, wszystko zostało uspokojone i znalazła to, czego przez tyle lat znaleźć nie mogła. Co głosi nam ta prosta historia o spotkaniu Samarytanki z Jezusem dzisiaj, bracia i siostry? My też w życiu szukamy zaspokojenia naszych pragnień i mamy swoje koncepcje na życie. Każdy z nas, jakby miał chwilę, to by opowiedział, czego pragnie, co by chciał w życiu osiągnąć, jakie ma marzenia. Myślimy sobie, że założenie rodziny, że małżeństwo, że dzieci, poznanie kultur, podróże, zwiedzanie świata, rozrywka, bogactwo, wygoda. Myślimy sobie, że jakaś aktywność prospołeczna, że to by nam dało satysfakcję, by nam pomogło, żebyśmy byli bardziej szczęśliwi. Ale to nie jest w stanie zaspokoić pragnienia duszy. Salomon, którego cytowaliśmy, który zrobił te wszystkie doświadczenia, dał świadectwo. Ta kobieta przy tylu mężach miała tyle różnych możliwości i też była nieszczęśliwa. Słowo Boże mówi, że jest tylko jeden sposób na to, żebyś był szczęśliwy, spełniony, żebyś poczuł smak życia naprawdę. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie odczuwał pragnienie. Lecz ten, kto się napije mojej wody, mówi Jezus, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Tego się możemy nauczyć z tej historii, że trzeba nam przyjść do Jezusa, że trzeba sobie dać spokój z różnymi naszymi koncepcjami, bo może jesteśmy gdzieś w pół drogi, którą przebyła Samarytanka. Może jeszcze nam się gdzieś roi w głowie, że jeszcze jesteśmy w stanie coś zbudować, co by było naprawdę dla nas dobre. Ta historia nas uczy. Słowa Jezusa dobitnie mówią, że każdy, kto pije tę wodę, tę naszą, tych naszych koncepcji, zawsze będzie pragnął. Ale jak weźmiemy tej wody od Jezusa, a tą wodą jest Duch Święty, tą wodą jest społeczność z Panem, tą wodą jest Słowo Boże, to ta woda stanie się źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Nie ma sensu dłużej czekać, nie ma sensu dłużej szukać, rozglądać się, kombinować, próbować kolejny raz. Nie ma sensu. Nie ma na co czekać, trzeba czym prędzej. Dzisiaj Tomek rano, zaczynając nabożeństwo, powiedział, że stwierdziliśmy, że nie ma sensu patrzeć na prognozy i czekać, bo nigdy nie rozpoczniemy tej budowy. Bo zawsze będzie jakaś chmura, jakaś przestroga, jakieś tam ostrzeżenie, że to nie ma sensu, żebyś nasłuchiwał się, namyślał, czy to już jest czas, żeby zacząć z Jezusem, bo może jeszcze spróbuję tego i tamtego. Naprawdę nie czekaj, bo nigdy nie będziesz miał takiego poczucia, nie będziesz miała takiego poczucia, że już wszystko spróbowane, wszystko wypróbowane i teraz już wiem na pewno i teraz się oddam Jezusowi, teraz zwiążę swoje życie z Jezusem. Zwiąż swoje życie z Jezusem od razu, dzisiaj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś albo nie zrobiłeś. A jeśli już z Jezusem się kiedyś związałaś, ale gdzieś cię ten świat, pragnienia tego świata, pożądliwości tego świata odciągnęły z właściwego kursu i gdzieś się grzebiesz tam w tych swoich różnych koncepcjach i próbujesz zbudować swoje szczęście, a Jezus gdzieś obok. Dla Jezusa nie masz czasu, nie masz czasu na modlitwę, nie masz czasu na Słowo Boże, nie masz czasu na to, żeby służyć Bogu, żeby oddać się w pracy Pańskiej, nie masz czasu, żeby nawet na nabożeństwo przyjść. Bo ciągle gdzieś tam biegniesz, bo masz te swoje koncepcje, bo masz dzieciątko, bo masz męża, bo masz żonę, bo masz pomysły, żeby gdzieś pojechać, podróżować, zdobyć świat, bo myślisz, że musisz jeszcze podziałać i tu i tam, bo jest jeszcze tyle do zrobienia na tym świecie i ty się zapaliłaś czy zapaliłeś, żeby to robić. To wszystko cię odciąga od tego, który daje wodę, której się gdy napijesz, już nie będziesz na głodzie, już nie będziesz łaknąć. Będziesz zaspokojona, zaspokojony na wieki. Ci, którzy tego doświadczają, wiedzą, o czym mówię. To jest taki stan, błogi stan, że żyjesz z Jezusem na co dzień, jesteś szczęśliwy i cię nie kręci to, że o właśnie wakacje się zaczynają, oj, będzie tam pojechać gdzieś tam daleko, oj, polecieć, pooglądać na te plaże, popatrzeć, pochodzić tam, na te zabytki, popatrzeć. Jestem szczęśliwy tu, gdzie jestem, na tej Olszynce z tymi ruinami. Jestem szczęśliwy, bo Jezus w moim sercu mieszka. Jestem zaspokojony, nie żyję na głodzie czegokolwiek. Nie mam takiej śruby, żeby gdzieś tam dalej i dalej coś jeszcze. Jestem szczęśliwy w tym, w czym jestem, bo Jezus mieszka w moim sercu. I tobie też to radzę. Przestań szukać dzisiaj. Odnów swoją społeczność z Jezusem. Jeśli Go w jakimś sensie duchowo zdradzałeś w ostatnim czasie, boś się skupiła na jakichś tam sprawach tego świata, to dzisiaj powiedz: Panie, ja wracam do Ciebie. Nie będę szukać zaspokojenia w niczym innym, spełnienia w niczym innym. Nie chcę tutaj pomników, nie chcę tutaj nie wiadomo czego nabudować na tym świecie. Ty jesteś dla mnie całym szczęściem. Do Ciebie wracam, całą moją duszą wracam do Ciebie. Chcę się napić tej wody, którą Ty dajesz, na nowo łyknąć tej wody. Jak Mu to powiesz, On da Ci tej wody. I będziesz wychodzić stąd, jak cielęta z obory wyskakują z radością. Będziesz szczęśliwy. Będziesz spełniony, mimo tego, że fizycznie może się nic nie zmieni. Będzie dalej ta sama zrzędliwa żona, ten sam mąż, z którym trudno żyć, te same dzieciaki, które trudno opanować, ta sama praca, do której trudno się wstaje rano i tak dalej. To wszystko to samo będzie, a w sercu będzie tryskać woda ku żywotowi wiecznemu. Naprawdę, takie jest życie z Bogiem. Jeśli tego jeszcze nie doświadczyłeś, to już nie czekaj ani dnia więcej. Tylko dzisiaj powiedzmy to Jezusowi. Bądźmy jak ta kobieta, do której wreszcie dotarło. Spotkała się z Jezusem. Nareszcie zrozumiała. Nareszcie uwierzyła. Nareszcie jej życie się zmieniło. I pobiegła w te dyrdy, żeby opowiadać innym. Całe miasto sprowadziła do Jezusa. I oni potem mówią, już wierzymy nie dlatego, że Ty nam to opowiedziałeś, ale sami żeśmy to zobaczyli. To była prawdziwa zmiana w tych ludziach. To było prawdziwe nawrócenie tych ludzi. To nie było, wiecie, tam jakieś spotkanko, po którym nic nie zostało. Powstańmy do modlitwy. Będziemy śpiewać teraz pieśń. Pieśń, którą kiedyś przed laty śpiewaliśmy. Tak szukałem czegoś wciąż jak niewiasta u studni, gdy z nią mówił Pan. Aż raz głos Jego usłyszałem. Pij z wody mej, naczerpię Ci ją sam. Ona pełni mój kubek, Panie. Ugaś sam pragnienie duszy mej. Chlebem z nieba nasyć, bym nie łaknął już. Duchem swym serce me napełnić chciej. Śpiewajmy tę pieśń. Niech ta pieśń będzie naszą modlitwą. A gdy skończymy śpiewać, otwierajmy się. Mówmy Jezusowi o tym, jak ważny dla nas jest, jak się cieszymy z tego, że On przyszedł do nas, że nam się objawia. I mówmy Mu, że już nie chcemy szukać szczęścia gdzieś poza Nim, ale w Nim chcemy odnaleźć cały sens naszego życia. Śpiewajmy, proszę.
Thank you.